Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Papież wyraził poparcie dla międzynarodowej inicjatywy szczepień w krajach ubogich. Program rozpoczniemy od aktualności watykańskich. Następnie wysłuchamy relacji z Korei Południowej, gdzie rozpoczęły się obchody 15 Światowego Dnia Chorego. O wystawie zdjęć kościółków drewnianych opowie opolski fotografik Tadeusz Parceja. Na zakończenie ostatni odcinek cyklu księdza Adama Wolanina na szlakach nowożytnej ewangelizacji. 9 lutego na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Papieżowi zaprezentowano program międzynarodowej pomocy finansowej krajów bogatych dla ubogich, popierający rozwój i produkcję szczepionek przeciw chorobom pandemicznym. Chodzi o walkę z epidemiami rozciągającymi się na wielkie obszary. Wśród prezentujących inicjatywę byli ministrowie finansów i inni przedstawiciele rządów kilku krajów, a także królowa Jordanii Rania i prezes Banku Światowego Paul Wolfowitz. Benedykt XVI uznał tę inicjatywę za bardzo wartościową.
Takich szczepionek pilnie potrzeba, by zapobiec co roku śmierci na choroby zakaźne milionów ludzi, w tym bardzo licznych dzieci, zwłaszcza na najbardziej zagrożonych obszarach świata. W naszej epoce globalizacji rynku wszyscy jesteśmy zaniepokojeni wzrastającą przepaścią między standardem życia w krajach cieszących się wielkim bogactwem i wysoko rozwiniętą technologią, a w krajach mniej rozwiniętych, gdzie ubóstwo utrzymuje się, a nawet wzrasta. Lansowana dzisiaj twórcza i obiecująca inicjatywa usiłuje przeciwstawić się tej tendencji. Ma bowiem na celu stworzenie przyszłościowych rynków dla szczepionek, szczególnie tych, które zapobiegają śmiertelności dzieci. Zapewniam Was o pełnym poparciu Stolicy Apostolskiej dla tego projektu humanitarnego. Jest on inspirowany duchem ludzkiej solidarności, którego nasz świat potrzebuje, by przezwyciężyć wszelkiego rodzaju egoizm i przyczynić się do pokojowego współistnienia narodów.
Inicjatywę przedstawił Ojcu Świętemu włoski minister gospodarki i finansów. Tommaso Padoa-Schioppa poinformował, że ma ona na celu ochronę najuboższych z ubogich, mianowicie dzieci. Choroby zakaźne powodują co roku w krajach rozwijających się śmierć około 10 milionów osób, w tym głównie dzieci. Szacuje się, że lansowany dziś program ocali do 2030 roku życie 5,5 miliona ludzi. Planuje się już inne podobne inicjatywy. Pierwsza dotyczyć będzie malarii.
Uroczystą Eucharystią rozpoczęły się w Seulu obchody 15 Światowego Dnia Chorego. W tym roku przebiegają one pod hasłem Opieka duszpasterska i duchowa nad nieuleczalnie chorymi.
Zaledwie 11% mieszkańców Korei Południowej to katolicy. W 17-milionowym Seulu jest ich zaledwie 1 400 000. Ponad połowa ludności Korei nie przyznaje się do żadnej religii. Można jednak powiedzieć, że chrześcijaństwo jest tu najmocniejsze. Kościół katolicki rozwija się dynamicznie i jako jedyna wspólnota wzrasta w liczbę i siłę. Są powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Katolicy są coraz bardziej obecni w życiu społecznym i instytucjach publicznych, także w służbie zdrowia. Stąd też inicjatywa Światowego Dnia Chorego, który rozpoczął się dzisiaj od uroczystej mszy świętej w katedrze Myeongdong w Seulu. Eucharystii przewodniczył kardynał Chong, arcybiskup Seulu, który w homilii podkreślił, że Kościół walczy o uznanie godności każdego człowieka, także tego nieuleczalnie i terminalnie chorego. Wyraził pragnienie, żeby tak było nie tylko w Korei Południowej, ale także w Północnej i wszędzie na świecie. Bezpośrednio po mszy świętej miało miejsce oficjalne powitanie legata papieskiego na 15 Światowy Dzień Chorego, kardynała Javiera Lozano Barragana. Przewodniczący Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia podziękował wszystkim za serdeczne i życzliwe przyjęcie. Przypomniał podstawowe problemy związane z podjętym w Seulu tematem. Duchowa i duszpasterska opieka nad chorymi nieuleczalnie. Są to według kardynała eutanazja, uporczywa terapia i opieka paliatywna. Ponadto podkreślił kardynał Barragan, chorzy nieuleczalnie potrzebują opieki i pomocy duchowej, która bazuje na sakramentach świętych. Oczywiście Kościół upomina się o dowartościowanie opieki paliatywnej nad chorymi nieuleczalnie, ale opieka duchowa, która ma centrum w Eucharystii, idzie jeszcze dalej. Wiatyk otwiera przecież drogę na życie wieczne, zaś każda choroba daje możliwość na spotkanie Boga miłości. W kolejnych referatach podjęto tematy takie jak status nieuleczalnie chorych w Azji, leczenie chorób nieuleczalnych, a badania nad komórkami macierzystymi, świętość życia, etyka, jakość życia. W dyskusji wynikła potrzeba dowartościowania opieki medycyny paliatywnej oraz opieki duchowej nad chorymi w Korei, która jest dość obca kulturze wschodniej. Dla religii wschodu życie bowiem kończy się definitywnie w chwili śmierci, a zmartwychwstanie nie istnieje. W tym kontekście obchody Światowego Dnia Chorego mają ogromne znaczenie. Są świadectwem innego spojrzenia na człowieka i jego godność, prześwietlonego wiarą w Chrystusa. To dlatego szpitale katolickie w Korei służą najbardziej potrzebującym. Wysłannik Ojca Świętego odwiedził szpital Świętej Rodziny w Seulu, w którym znajdują opiekę biedni i opuszczeni. Widząc ogromne poświęcenie personelu medycznego i duszpasterzy, sióstr zakonnych pracujących w tym szpitalu, przewodniczący Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia stwierdził: teraz rozumiem, dlaczego Kościół katolicki w Korei wzrasta w liczbę i siłę. Z Korei dla Radia Watykańskiego ksiądz Dariusz Giers.
Wystawę zdjęć kościółków drewnianych autorstwa opolskiego fotografika Tadeusza Parceja proponuje Muzeum Diecezjalne w Opolu. Jak zaznacza autor, podstawowe znaczenie przy doborze fotografii do wystawy miały gra formy światła oraz pory roku pomagające stworzyć kilka cykli zdjęć. Niewątpliwie jednak w muzeum można zobaczyć fotografie blisko połowy z około 60 kościołów drewnianych na Opolszczyźnie. Wystawę zdjęć otwierają zatrzymane w obiektywie obrazy z Czarnowąs, gdzie w 2005 roku spłonęła 17-wieczna drewniana świątynia.
Mógłbym, szczerze mówiąc, z tego materiału, który wykonałem w przeciągu dwóch i pół roku, może trzech lat, mógłbym stworzyć zupełnie inną wystawę. Druga taka sama ilość zdjęć byłaby zapewne albo jeszcze więcej. Musiałem ograniczyć się do kilkudziesięciu tylko, ale z tego względu, że miejsce ogranicza troszeczkę też. To, co tutaj jest zaprezentowane, to są pewne grupy ukazujące, załóżmy, stronę zewnętrzną kościołów i tutaj przykładowo rozpoczynam nie bez przyczyny od Czarnowąs w tej części i przechodzimy poprzez jesienne zdjęcia, letnie, wieczorne, bądź ukazujące, jak po Wszystkich Świętych mniej więcej wygląda kościół i otoczenie, i ewentualnie zdjęcia z wnętrza, w których przykładowo forma, czy jakieś interesujące motywy nagle pojawiają się, jak na przykład okna, czy z ciekawymi napisami ściany, detale można powiedzieć.
Na fotografa dokumentującego wygląd starych budowli sakralnych mogą czyhać różne niebezpieczeństwa.
Podczas robienia zdjęć obsiadły mnie pluskwy i po dwóch czy trzech godzinach stwierdziłem, że po prostu mam całe ciało pogryzione, nogi do kolan, zgryzione właśnie przez takie sobie małe stworki. Natomiast co generalnie towarzyszyło mi w tej pracy? Niesamowite bogactwo, niesamowita forma w niektórych kościołach. Każdy z nich jest indywidualnym obiektem. Nigdzie się nie powtarzają elementy w podobnym kościele. Warto, żeby każdy mógł przeżyć to, co ja przeżyłem przez czas, kiedy fotografowałem, dlatego że naprawdę mogłem bardzo wiele zobaczyć i miejscami przeczytać, obejrzeć rzeczy, które no raczej nie każdy z mieszkańców danej miejscowości czy tutaj z Opolszczyzny dociera w czasie swoich wojaży, choćby po województwie.
Fotografowanie to doskonała okazja do odkrywania.
Każdy z nas próbuje gdzieś tam wejść, wniknąć w jakieś zakamarki, poszukać nowego ujęcia, odszukać nowe ciekawe motywy. Przykładowo bodajże w Grodzisku na jednej ze ścian w zakrystii jest przepiękny napis z 1708 roku, który głosi, że w tym roku właśnie ustała zaraza morowa, a obok wisi kadzielnica, pęknięty obraz z pękniętą szybą, naczynia liturgiczne i tworzy właśnie coś takiego innego.
Miejsce, do którego artysta ma szczególny sentyment, to parafia Klucze.
Tutaj będę namawiał w szczególności do wyjechania i zobaczenia na własne oczy. To jest chyba jedyna parafia w naszym województwie, gdzie ksiądz zawiaduje, opiekuje się trzema kościołami drewnianymi. Ale to jeszcze nie jest takie dziwne jak to, że w czasie uroczystości Bożego Ciała każdego roku mieszkańcy poszczególnych wsi, w których są kościoły drewniane, przygotowują przepiękne kobierce z kwiatów, po których stąpa później ksiądz z Najświętszym Sakramentem, a obok przemieszczają się mieszkańcy wierni, ci, którzy przybędą w danym dniu na uroczystość Bożego Ciała. Jest to, podejrzewam, ewenement w skali naszego województwa i kto wie, czy nie tutaj ogólnie na Śląsku pojmowanym. Także zachęcam każdego, kto chciałby właśnie zobaczyć, jak przygotowywane są te kobierce kwiatowe, jak wygląda uroczystość Bożego Ciała, do takiego spotkania w czerwcu każdego roku. Angażuje się cała miejscowość, cała wioska praktycznie. Zbierają kwiaty, przygotowują piasek. To jest w ogóle procedura, która rozłożona jest na poszczególnych członków rodziny, na poszczególne rodziny. Mężczyźni zajmują się przywożeniem piasku, wysypywaniem tego piasku, kobiety, dziewczyny młode przygotowują właśnie kobierce, różnego rodzaju motywy, wzory układają i po 2-3 godzinach taki dywan kwiatowy przez całą wieś do 4 ołtarzy jest przygotowany. A najdziwniejsze i najsmutniejsze jest to, że zaraz po uroczystości muszą sprzątnąć, żeby zachować bezpieczeństwo na drodze.
Reportaż poświęcony wystawie zdjęć kościółków drewnianych autorstwa opolskiego fotografika Tadeusza Parceja przygotował Tomasz Ciecierski.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
Ostatni portugalski okręt miał wypłynąć z wyspy Sanchan 13 listopada 1552 roku, natomiast sam Franciszek spodziewał się, że parę dni później, 19 listopada, będzie mógł odpłynąć do kantonu. Przed planowaną podróżą napisał jeszcze dwa ostatnie listy z datą 12 i 13 listopada. Pierwszy do przebywającego Malakce przyjaciela i dobroczyńcy Diogo Pereiry, drugi natomiast do swoich dwóch współbraci zakonnych, Franciszka Pereza w Malakce i Kaspra Barceusza w Goa. Franciszek szybko zdał sobie sprawę, że perspektywa jego wyjazdu do Chin coraz bardziej się oddalała, przede wszystkim dlatego, że wspomniany już kupiec z kantonu nie powrócił do Sanchanu. W liście do Pereiry i Barceusza Ksawery napisał m.in. Ponieważ ta podróż do Chin jest trudna i pełna niebezpieczeństw, nie wiem, czy mi się powiedzie, lecz ja wciąż mam dobrą nadzieję. Jak już wam powiedziałem, jeżeli w tym roku nie będę w stanie dostać się do kantonu bezpośrednio, udam się do Syjamu. A jeżeli w przeciągu 12 miesięcy i Syjam mnie zawiedzie, powrócę do Indii. Niemniej jednak żywię mocną nadzieję, że będę w stanie przedostać się do Chin. Portugalskie okręty Sanchanu w kierunku Malakki zaczynały odpływać, a dla Franciszka rozpoczął się okres samotności, głodu i choroby. Przez pewien czas pozostał tam jeszcze okręt Santa Cruz, w którego kabinie Franciszek spędził noc z 22 na 23 listopada. Nazajutrz poczuł się bardzo wycieńczony, miał wysoką gorączkę i tracił coraz bardziej apetyt. Zaczął majaczyć, a 26 listopada stracił mowę, którą odzyskał 1 grudnia. Franciszek pozostawał w towarzystwie swojego wiernego przyjaciela, japońskiego jezuity Antonio, który się nim opiekował i cały czas przy nim czuwał. W nocy z 2 na 3 grudnia tenże Antonio zauważył, że kochany i ogromnie przez niego ceniony misjonarz zaczyna dogorywać i że jego pielgrzymowanie na tej ziemi dobiega kresu. Jeszcze przed nastaniem dnia Antonio włożył w ręce umierającego Franciszka świecę. W sobotę 3 grudnia 1552 roku z imieniem Jezusa na ustach i w głębokim pokoju Franciszek oddał ducha w ręce swojego Stwórcy i Pana po 10 latach od przybycia w tamte strony, które wówczas nazywano ogólnie Indiami. Jeden z biografów świętego Franciszka Ksawerego snuje taką oto refleksję nad jego śmiercią. Była to śmierć uboga i pokorna, niepozbawiona obawy i lęku, taka, jaka bywa udziałem człowieka ubogiego i pokornego, który nie ma najmniejszego pojęcia o tym, że świat zechce o nim pamiętać. Tysiącom ludzi zaniósł pokrzepienie, jakie daje Kościół w ostatnich chwilach, lecz on sam umarł bez namaszczenia i wiatyku. Gdy okładano wapnem jego kruche, wyczerpane ciało i chowano je w niepoświęconej chińskiej ziemi, nie było nikogo, kto by przeczytał nad nim ostatnie modlitwy, którymi Kościół żegna swe dzieci. Franciszek nigdy nie zajmował się myślami o swoim pogrzebie, ale byłoby mu miło wiedzieć, że jego kości pozostaną tam jak na straży aż do końca świata. Nazajutrz po śmierci, czyli 4 grudnia, w niedzielę po południu, ciało Franciszka Ksawerego złożono do drewnianej trumny, zasypując je 4 workami wapna w celu szybszego spalenia ciała, aby w ten sposób oczyścić kości na wypadek, gdyby w przyszłości ktoś chciał je zabrać do Indii. Trumnę zabito gwoździami, złożono w ziemi, a dla oznaczenia miejsca położono dookoła 2 kamieni. W tej prozaicznej ceremonii wzięły udział 4 osoby. Portugalczyk, 2 niewolników mulatów i wspomniany japoński jezuita Antonio. 2 miesiące później tenże Antonio wszedł na pokład pozostającego jeszcze na wyspie San Chan portugalskiego okrętu Santa Cruz, żeby udać się do Indii. W porozumieniu z kapitanem Diego Vaz de Argao zdecydował się, żeby zabrać ze sobą śmiertelne szczątki zmarłego niedawno misjonarza. Ogromnie się zdziwił, kiedy zobaczył, że jego ciało, pomimo że przy pogrzebie zasypano je 4 workami wapna, pozostało nienaruszone. Takie pozostało nadal, kiedy 22 marca 1553 roku okręt przypłynął do Malakki w Malezji. Tam dołożono jeszcze wapna, żeby w czasie dalszej podróży mogło oczyścić kości, ale ciało nadal pozostawało nienaruszone. I tak dotarło do Indii. Oficjalny i uroczysty pogrzeb miał miejsce w Goa 16 marca następnego roku. Nienaruszone ciało apostoła Indii i Japonii zostało wystawione na widok licznie zebranych wiernych w tamtejszym kolegium świętego Pawła. W uroczystości pogrzebowej wzięło tam udział około 6 000 ludzi. W 1617 roku ciało tego misjonarza przeniesiono w uroczystej procesji do nowego kościoła Bom Jesus, czyli Dobrego Jezusa. 2 lata później papież Paweł V dokonał beatyfikacji Franciszka Ksawerego, a 12 marca 1622 roku Grzegorz XV w uroczystym akcie kanonizacji ogłosił go świętym. W roku 1927 Pius XI ogłosił Franciszka Ksawerego patronem misji.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
I to już wszystko w naszym piątkowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.